chciałbym dzisiaj zachęcić was do czegoś, co może pod koniec każdego roku robicie. Zastanawiacie się nad tym, jaki był ten rok, co było dobre, co nie było takim, jakim chcielibyśmy, czego oczekujemy w następnym roku. I myślę, że fragment albo kilka fragmentów ze Starego Testamentu mogą być dla nas dobrym obrazem tego, w jakim miejscu się znajdujemy. I chciałbym przywołać tutaj postać Jozłego. Nie będziemy mówić o całym jego życiu, ale zapewne ci, którzy czytali księgę Jozłego, a wcześniej, jeżeli czytaliście czwartą i piątą księgę Mojżeszową, to wiecie, jak to było z jego życiem. Jak moglibyśmy podsumować życie Jozłego? Urodził się w Egipcie, był niewolnikiem, Bóg dał mu wyzwolenie, razem z całym narodem wyszli, prowadził wiele walk, tak można by powiedzieć, był generałem armii izraelskiej i Bóg dał mu tą łaskę, że wprowadził naród do ziemi obiecanej. Więc krótko moglibyśmy tak podsumować jego historię, że zanim wprowadził ten naród do ziemi obiecanej, był narodzony w niewoli, stał się sługą Mojżesza, towarzyszył Mojżeszowi na przykład, kiedy Bóg wezwał go na górę, aby dać mu 10 przykazów. Był zwiadowcą ziemi obiecanej, generałem w tej armii, narodowym przywódcą i po zdobyciu Kanaanu, kiedy już wszystkie plemiona Izraela miały rozdzieloną ziemię, w ostatnich dwóch rozdziałach Księgi Jozłego czytamy o jego dziedzictwie, można by powiedzieć testamencie, który zostawia temu narodowi. I chciałbym przeczytać kilka wersetów, jeżeli zechcecie razem ze mną otworzyć 24 rozdział Księgi Jozłego. Przeczytam od wiersza 13 do 15. I dałem wam ziemię, nad którą się nie trudziłeś i miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście, winnice i oliwki, których nie sadziliście, a jednak jedliście ich plon. Teraz więc żyjcie w bojaźni Pana. Służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie i służcie tylko Panu. A jeśli byście w swych oczach uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i mój dom będziemy służyli Panu. To jest dziedzictwo, jakie Jozue pozostawił dla tego narodu, który wprowadził do ziemi obiecanej. Zauważyliście, że w tych słowach Jozue przypomina dowody Bożej wierności. Zachęcam, żebyście wzięli kartkę papieru dzisiaj w domu i spisali wszystkie dowody Bożej wierności w tym roku, w twoim życiu. Kiedy Bóg okazał się wierny? Jakiej dobroci doświadczyliśmy od Niego? Warto jest robić takie notatki, bo wtedy możemy sobie uświadamiać, że Jego obecność i Jego błogosławieństwo jest z nami każdego dnia. I nie tylko w dzień, również w nocy. Zauważcie, że Jozue prowadzi ten naród do najważniejszego pytania. Mówi, rozstrzygnijcie, komu chcecie służyć? Czy tym bogom, którym służyli wasi ojcowie w Egipcie? Czy bogom amoryckim, w których ziemi teraz mieszkacie? i najważniejsze, co mówi. To jest pewien punkt zwrotny. Mówi, lecz ja i mój dom będziemy służyć Panu. I oczywiście znacie ten werset, może nieraz czytowaliście go komuś, ale teraz jak to się odnosi do nas dzisiaj? Można powiedzieć, że to jest punkt zwrotny w życiu tego narodu. Starsi odpowiedzieli Jozłemu bez wahania. Oni powtórzyli to zobowiązanie, które towarzyszyło im przez 40 lat na pustyni. I możemy przeczytać kilka wersetów. 16 werset w tym rozdziale. Wtedy lud odezwał się i powiedział, oby nam było jak najdalej od tego, by opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan, nasz Bóg, On jest tym, który nas i naszych ojców wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli i który na naszych oczach ukazał te wielkie znaki, strzegł nas przez całą drogę, którą odbyliśmy i wśród tych wszystkich ludów, których ziemię przemierzaliśmy. Pan wypędził te narody przed nami. Zwróciliście uwagę tutaj w tych słowach? To drugie pokolenie mówi. Nas Bóg wyprowadził i naszych ojców. A pamiętacie, co miało miejsce, kiedy Jozue i Kaleb i jeszcze inni książęta, każdy reprezentujący jedno z plemion izraelskich, kiedy poszli badać ziemię Kanaan, wrócili i mówią, przecież tam mieszkają olbrzymi, potomkowie Anaka. My wyglądaliśmy w ich oczach jak szarańcza. I Bóg powiedział wtedy, że za każdy dzień, w którym badaliście tą ziemię, spędzicie rok na pustyni. Aż ci, którzy wyszli z Egiptu, pozostaną w piaskach pustyni. To pokolenie, które wyszło z Egiptu, nie weszło do ziemi obiecanej. Weszli ich synowie. I teraz ich synowie mówią, widzieliśmy te dzieła Boga. Bardzo ważna rzecz. Izrael jest powiedziane na końcu tego rozdziału. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozłego i którzy znali całe dzieło Pana, którego dokonał on dla Izraela. 31 wiersz 24 rozdziału Księgi Jozłego. Przez całe życie Jozłego i później przez całe życie starszych, którzy przeżyli Jozłego, Izrael służył Panu. Ale jak za chwilę zobaczymy, była różnica między tym, jeśli chodzi o jakość służby, którą widzimy, kiedy popatrzymy na Jozłego, i była różnica, jeśli chodzi o jakość służby, gdy popatrzymy na starszych. I była różnica, jak popatrzymy na to następne pokolenie, które weszło do ziemi obiecanej. I dzisiaj pytanie, jakie chciałbym, żebyśmy sobie postawili. Jest nas tutaj kilka pokoleń. Są wśród nas starsi, są młodsi, no i gdzieś następne pokolenie w podziemiach jest teraz, tak? Mają szkółkę niedzielną. Czy jesteście w stanie przez chwilę marzyć o tym, jakie będzie ich życie? Tych dzieci, które tam zeszły i teraz słuchają o Panu Jezusie. Jak będzie wyglądało ich życie? Może być tak, że widzieliście takich młodych ludzi dzisiaj, których życie tak wygląda, zapatrzeni w ekran swojego telefonu albo w tablet i nie widzą świata. Nawet nie są w stanie słyszeć śpiewu ptaków w wiosenny poranek, bo w mediach społecznościowych gdzieś są zanurzeni. I jakbyśmy spytali jakiegoś brata, który urodził się w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, to powiedziała, co tam, ja to tylko używam, żeby zadzwonić do wnuków albo do córki. Zupełnie inaczej. Chciałbym, żebyście popatrzyli ze mną do następnej księgi, która jest po księdze Jozłego, bo to jest kontynuacja tej historii. Tak samo jak to krzesło jest początkiem pewnej historii, którą będę chciał za chwilę z wami nakreślić dla nas wszystkich. Pierwszy rozdział. Przeczytajmy od 27 do 30 wersetu. Manases natomiast nie zdołał posiąść Bet-Szean wraz z jego osadami, Tanak wraz z jego osadami, mieszkańców Dor wraz z jego osadami, mieszkańców Jibelam wraz z jego osadami, ani mieszkańców Megido wraz z jego osadami. Kananejczycy zatem utrzymali się i mieszkają w tej ziemi. Dopiero gdy Izrael wzmocnił się, narzucił Kananejczykom pańszczyznę, ale całkiem ich nie wydziedziczył. Efraim także nie wydziedziczył Kananejczyka mieszkającego w Gezer i Kananejczyk mieszkał w Gezer wśród nich. Zebulon nie wydziedziczył mieszkańców Kitron ani mieszkańców Nahaol i Kananejczyk mieszkał wśród nich, lecz odrabiali pańszczyznę. Jozue jest przedstawiony jako sługa Pana, który był w pełni oddany Panu. Pamiętacie tą historię? Gdzie Mojżesz szedł, tam zabierał ze sobą Jozuego. Jozue był posłuszny w każdym calu. Czy pamiętacie, jak zdobywali Jerycho? Bóg mówi do Jozuego: w milczeniu obejdziecie Jerycho jeden raz, a później wrócicie do obozu. I zapewne ludzie, którzy towarzyszyli Jozuemu, pomyśleli, tyle bitew stoczył, prowadził nas, on ma na pewno wielki plan. I następnego dnia wstają, a Jozue mówi, tak jak nam Pan powiedział, obejdziemy w milczeniu jeden raz wokół murów Jerycha. Wracają do obozu, może niektórzy pytali, o, to jest przebiegły plan, on na pewno coś wie. I tak trzeciego dnia, i czwartego, i piątego, i szóstego, aż w końcu ostatniego dnia mówi, a teraz obejdziemy siedem razy. I na końcu zatrąbicie wrogi, i wydacie okrzyk dla Pana, i mury Jerycha rozsypią się. I rzeczywiście tak się stało. Jozue był w pełni oddany Panu. Czym jest oddanie? Co to znaczy, że ktoś jest oddany? To oznacza, że ktoś jest posłuszny, że robi to, czego oczekuje od niego Pan, wtedy, kiedy Pan tego oczekuje od niego, nie ma żadnego opóźnienia, jest słuchany w głos. Tak jak moglibyśmy czytać tutaj te fragmenty, kiedy Mojżesz przebywał na górze, a Jozue przebywał razem z nimi, wsłuchiwał się w to wszystko, co Bóg mówił do Mojżesza. Jozue był oddany Panu i Pismo mówi nam, że cały lud służył Panu za życia starszych. Możemy sobie tak popatrzeć na to, że jedno krzesło reprezentuje Jozuego, drugie krzesło reprezentuje starszych, którzy służyli już po śmierci Jozuego, i mamy jeszcze trzecie krzesło, które reprezentuje następne pokolenie. Czy znajdziemy trzech ochotników, którzy zajęliby tutaj te miejsca dzisiaj? Oczywiście tylko potrzebujemy kogoś, kto zajmie to krzesło, bo trudno jest odbierać to, jeśli chodzi o puste krzesła. Czy mamy ochotników? Dziękuję bardzo. Możesz wybrać sobie w tym momencie. Tak, Maciek wybrał miejsce Jozuego. Ktoś jeszcze chciałby wybrać? I oczywiście wcale nie próbujemy tutaj zasugerować, że osoba, która osiądzie na tym krześle, ma ten problem, o którym będziemy mówić, ale to pomoże nam lepiej zidentyfikować problem.
zapraszam jeszcze dwie osoby.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jedna osoba?
Siostra sobie wybrała bardzo ważne miejsce. Potrzebujemy tylko jeszcze jednej osoby. Dziękuję bardzo, tak. Więc nie patrzymy na płeć w tym momencie, bo wiecie, że tam jest mowa o Jozue, starszy i następnym pokoleniu, ale te trzy krzesła pomogą nam dzisiaj uświadomić sobie, na którym krześle w tym momencie siedzisz. To nie ma znaczenia, że jesteś gdzieś tam w oddali i nie ma Ciebie tutaj. Ale wśród nas są tacy jak Jozue, który był w pełni oddany Panu. I są tacy, którzy służyli Panu tak jak starsi Izraelu. I są tacy, którzy są podobni do tego następnego pokolenia, które Jozue przeprowadził przez rzekę Jordan i które weszło do Kanaanu, ale miało zupełnie inne motywacje, inne pragnienia. Możemy powiedzieć, to jest to, co sen z oczu, sen za każdego rodzica dzisiaj. Kiedy pomyślimy, jakie wartości widzą nasze dzieci albo wnuki i za czym ich serca podążają. Przeczytajmy z Księgi Sędziów, z drugiego rozdziału, kilka wersetów. 10 werset. Jest mowa o tym, od 8 może przeczytam. Potem Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł. Liczył sobie 110 lat. Pochowano go w obrębie jego dziedzictwa w Timat Heres, na pogórzu Efraima, na północ od góry Gaasz. Przyłączone do swoich ojców zostało też całe to pokolenie. Czyli to, co przeczytaliśmy teraz. Jozue został przyłączony do Pana, to pokolenie starszych zostało przyłączone do Pana i pozostało następne pokolenie.
Czyli niektórzy z Was mogą teraz pomyśleć sobie o wnukach albo prawnukach, następne pokolenie. I czytamy 10 werset 2 rozdziału Księgi Sędziów. Po nich nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani dzieła, którego On dokonał dla Izraela. I synowie Izraela zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. Służyli Baalom, opuścili Pana, Boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za innymi bogami spośród bogów ludów, które ich otaczały, kłaniali się im i w ten sposób drażnili Pana. Ciekawa rzecz. Widzimy Jozuego, który jest w pełni oddany. I później starszych, którzy jeszcze przeżyli Jozuego, ale widzieli wszystkie cuda, jakich Bóg dokonywał na pustyni. I widzieli Jordan, który rozstąpił się. I przeszli suchą nogą, tak jak ich ojcowie przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone. I teraz, kiedy oni odeszli, nastało inne pokolenie.
Wiecie, że to spędza sen z moich powiek, kiedy pomyślę sobie, jakie będzie następne pokolenie. Niedawno mieliśmy jubileusz 90-lecia naszego zboru. I tak przy okazji odwiedził nas prezydent miasta. Miałem okazję mu powiedzieć o tym, że pierwszą osobą, która przyjęła chrzest na wyznanie wiary 8 czerwca 1924 roku, czyli na 7 lat przed tym, zanim zbór ukonstytuował się jako zbór baptystyczny, była moja prababcia. Przyjechała z Danii, gdzie pracowała, usłyszała Ewangelię, odpowiedziała na wezwanie. Do dzisiaj mam dużą Biblię, z którą ona chodziła. Jeszcze jako prawnuk 5-letni brała mnie czasem gdzieś na spacer. Chodziła z dużą Biblią. Jak ludzie zatrzymywali ją i pytali, co pani niesie, to ona mówiła Biblię.
A co to jest? No to jest taka święta księga.
Nie byli za bardzo zorientowani, co nosi.
Pytali się, czemu taką dużą nosisz?
No bo jestem wielką grzesznicą.
Ale Jezus odkupił mnie, zapłacił za moje grzechy. Ja pamiętam, jako dzieciak, gdzieś w 77 roku prababcia odeszła, ja do dzisiaj pamiętam różne rzeczy, które słyszałem od niej. Tak sobie myślę, aha, ja jestem trzecim pokoleniem, a jakie jest czwarte? Ale popatrzmy do tej historii, bo łatwiej będzie nam to uchwycić. W 19 wierszu drugiego rozdziału Księgi Sędziów czytamy, jednak po śmierci sędziego odwracali się i upadali jeszcze niżej niż ich ojcowie, szli za innymi bogami, służyli im i kłaniali się im, nie porzucili swoich postępków ani swojej upartej drogi. Jakie prowadzili życie? Widzimy, że to było życie bez Boga. Teraz kilka rzeczy, o których możemy powiedzieć, patrząc na naszego brata i dwie siostry. Jozue jest oddany Bogu. Jego serce w pełni należy do Boga. Jest posłuszny Bogu we wszystkim. Starsi już nie tak do końca są. Gdzieś idą na kompromis w niektórych rzeczach. Zaczynają przejmować wzorce miejsca, w którym zamieszkali. W końcu następne pokolenie. Jest wyraźnie powiedziane, że oni nie znali Pana. Ktoś, kto był w pełni oddany, żył w czasach Jozuego, później ludzie, którzy jakiś kompromis z grzechem mieli i w końcu następne pokolenie, które żyje w konflikcie z Bogiem. To już nie jest tylko kompromis, ale konflikt. I Bóg dopuszcza, że doświadczają różnych prześladowań, różnych trudności, ze strony narodów, których nie wydziedziczyli, a Bóg powiedział wyraźnie, macie usunąć ich wszystkich. Ale zobaczyli, że niektórych można wziąć dla siebie, bo mają mięśnie, więc wykonywali roboty przymusowe dla nich. Zwróćcie uwagę, poczytajcie te dwa rozdziały. A więc mamy Jozuego, oddany, możemy powiedzieć, to jest wzór chrześcijanina napełnionego Duchem Świętym. Nie tylko doświadczył przemiany od Boga, ale również żyje w pełnym posłuszeństwie. Starsi widzimy, że idą na kompromis z niektórymi rzeczami. Tak, doświadczyli Bożego działania we wszystkim. Bóg uwolnił ich i przeprowadził i dał im dziedzictwo, ale ich życie bardziej wygląda jak życie chrześcijanina, który opiera się na swoich możliwościach, a nie na mocy Ducha Świętego, który został nam dany. I w końcu ostatnie pokolenie to są ludzie, którzy kierują się tylko swoimi pragnieniami, zaspokajają swoje żądze, żyją dla swoich zmysłów i są w konflikcie z Bogiem. I cała Księga Sędziów powtarza takie cykle. Jeżeli chcecie mieć dobry plan do przeczytania Księgi Sędziów, to tam jest mowa o takich 7 cyklach. Najpierw pojawia się brak relacji z Bogiem, milczenie. Następnie upadają w grzech. A kiedy upadali w grzech, Bóg dopuszczał, żeby ponosili konsekwencje swojego grzechu. I oczywiście jak były trudności albo niewola, zaczynali wołać do Boga. Jak Bóg odpowiadał, to posyłał im sędziego, który sprawował sądy i w tym czasie oni żyli blisko Boga tak długo, jak żył sędzia. Kiedy sędzia umierał, to oni znowu przestali mieć relacje z Bogiem, upadali w grzech i znowu były tarapaty. I znowu wołali do Boga i Bóg znowu posyłał sędziego, który ratował ich. Jak długo żył sędzia, to
było wszystko dobrze. Jak sędzia umierał, to oni znowu wpadali w grzech. I 7 razy takie cykle na przestrzeni 400 lat okresu sędziów pojawiają się w życiu tego narodu.
Jak dzisiaj ta prawda, którą tutaj za pomocą tych 3 krzeseł staram się Wam przybliżyć, jak dzisiaj ona wygląda? Jakie jest nasze odniesienie do Boga?
Jakie jest nasze odniesienie do świata?
I jakie mamy odniesienie do rzeczy, które są dla nas wartościowe, które cenimy? I jakie mamy odniesienie dla rodziny? Pierwsze krzesło, chciałbym, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację. Pierwsze krzesło przedstawia pewną osobę, która samotnie wychowuje dziecko. I za chwilę przeczytam Wam pewną historię. Drugie krzesło reprezentuje człowieka, który jest zaangażowany w chrześcijańską działalność. A trzecie krzesło reprezentuje osobę, która wykonuje współczesny zawód, jest programistą. I za chwilę Wam to przybliżę, ale chciałbym, żebyśmy patrząc na te 3 osoby uświadomili sobie, że decyzje, które podejmujemy, mają wpływ na wartości, którymi będziemy się kierować. I te wartości są błyskawicznie rejestrowane przez następne pokolenie, które nas obserwuje. Na przykład przez dzieci albo przez wnuki. Widzą to, co robimy. Widzą, co dla nas ma wartość. Nawet jeżeli powiemy, że dla nas wartością jest Bóg i Jego Słowo, ale jeżeli nas dzieci albo wnuki zobaczą, że więcej spędzamy czasu w mediach społecznościowych, z komputerem, tabletem czy komórką w ręku, obserwując na Instagramie albo na Facebooku naszych znajomych, niż spędzamy czas z Bogiem i z Jego Słowem, to jak myślicie, za czym będą podążać? Za tym, co usłyszą od nas, czy za tym, co zobaczą? Starsi widzieli dobry wzór w życiu Jozłego. Ale kiedy zabrakło Jozłego, ich dzieci nie zobaczyły tego wzoru starszych, którzy pozostali. Więc wyobraźcie sobie taką osobę, która siedzi na pierwszym krześle. Bo te krzesła też reprezentują nasz duchowy stan i pomogą nam uświadomić sobie, jakie wybory mamy podejmować. To są krótkie historie, chcę je przeczytać. Wyobraź sobie osobę, która siedzi na krześle, na którym siedzi Maciek. Oprócz przyjęcia daru zbawienia wybrała posłuszeństwo Chrystusowi, Jego prowadzenie w życiu. Poznała Jezusa jako przyjaciela i Zbawiciela. Rozwija się każdego dnia w tej bliskiej, zażyłej więzi. I jest odpowiedzialna. Wyobraźcie sobie, że to krzesło jest wyścielone materiałem, na którym jest napisane jedno słowo. Nie mamy tutaj karty, żeby to zaprezentować, ale jakim słowem byśmy przedstawili właśnie Jozłego i tą osobę, która siedzi na pierwszym krześle? To słowo oddanie. Każda dziedzina życia jest podporządkowana Chrystusowi. I oddanie Chrystusowi dosłownie widać we wszystkim. Jak robi zakupy, jak rozmawia ze znajomymi, jak prowadzi swoją pracę. W każdej rzeczy widać tą relację oddania Chrystusowi i Jego wartościom. Wielu chrześcijan wyobraża sobie, że zajmują pierwsze krzesło, ponieważ doświadczają szczególnych emocji, na przykład kiedy śpiewamy te wspaniałe pieśni, które kiedyś zostały ułożone przez naszych braci. Te pieśni poruszają nas. Myślimy o tym, jakie to było odważne napisać takie słowa, że z Chrystusem chcę
maszerować przez życie, chce kroczyć. Więc wielu chrześcijan wyobraża sobie, że jeżeli mam dobre intencje, to znaczy, że zajmuję to krzesło, bo przecież zawsze pragnę tego, co najlepsze. Ale musimy pamiętać, że osoby, których reprezentuje pierwsze krzesło, związały swoją wolę, umysł i uczucia z Chrystusem. Chyba najlepsze słowa znajdujemy tutaj w liście do Galacjan, kiedy Paweł powiada: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I co ludzie mogli zobaczyć, jak Paweł na przykład znajdował się w więzieniu w Cezarei? Mogli zobaczyć Chrystusa w Pawle, który mówi: pragnę Go poznać. Chcę doświadczyć Jego mocy. Ale popatrzmy dalej. Ci chrześcijanie dobrowolnie poddają się prowadzeniu Chrystusa. I dzisiaj dla nas ważnym pytaniem jest takie pytanie, czy rzeczywiście moje działanie i postępowanie ujawnia to, że ja jestem prowadzony przez Chrystusa. A może raczej wygląda to tak, jakby Chrystus szedł obok mnie, a ja przyspieszam i On trochę przez tyłu jest. Bo moje decyzje wyprzedzają Jego wolę. Czy rozumiecie, o czym mówię? I później: Panie Boże, przepraszam Cię, że ja to znowu zrobiłem. Panie Boże, ostrzeż mnie, żebym więcej tego nie robił. Wydaje nam się, że nasze życie z Chrystusem jest w takiej bliskości, ale czasem wyprzedzamy Go i Pismo mówi, że mamy iść w Jego śladach. To znaczy, że muszę najpierw zobaczyć te ślady przed sobą. Drugie krzesło przedstawia osoby, które przyjęły nowe życie w Chrystusie, ale nie zdecydowały, jak bardzo chcą naśladować Chrystusa. Wierzą w te same rzeczy, w które wierzą osoby siedzące na pierwszym krześle. Nie ma żadnej różnicy. Mają tą samą wiedzę. Na wiele sposobów wydają się naśladować chrześcijański styl życia. Mają dobre intencje, ale brak im konsekwencji. I w swoich decyzjach są niestali. Na przykład każdego 1 stycznia mówią: w tym roku przeczytam całą Biblię. Ale już 30 marca okazuje się, że były braki w czytaniu w styczniu i w lutym. I może warto poczekać do następnego roku, żeby podjąć jeszcze raz to zobowiązanie. Chociaż mogliby rozpocząć to od 1 kwietnia. Fajny dzień na takie zobowiązanie. Przeczytam w tym roku całą Biblię. Rozumiecie, o czym mówię? Ile razy podejmowaliśmy jakieś decyzje? Może ktoś mówił: o, każdy piątek będę pościć. Albo przyjdę na każde spotkanie modlitewne. Mamy dobre intencje, ale później wykonania jest brak, bo po prostu gdzieś nie ma siły albo motywacji, albo jakieś inne rzeczy stają na naszej drodze. Więc osoby, które reprezentuje drugie krzesło, to są osoby, które idą na kompromis. Przeczytać 5 rozdziałów z Biblii, czy oglądnąć kolejny odcinek tego serialu. A może odwiedzić kogoś, a może z kimś podzielić się Ewangelią. I czasem pojawia się kompromis. Brak jest oddania. Osoby zajmujące drugie krzesło bardziej swoim zachowaniem i działaniem przypominają te, które siedzą na trzecim krześle. Chociaż istnieje ogromna różnica między nimi. I to krzesło jest wyścielone materiałem, na którym moglibyśmy napisać to jedno słowo: kompromis. Jak wielu chrześcijan dzisiaj idzie na kompromis z różnymi wartościami. Pomyślcie przez chwilę, czy nasi dziadkowie zrobiliby to, co dzisiaj dla nas nie stanowi żadnego problemu. A może już rumienilibyśmy się tylko na samą myśl o tym. Kompromis. Oddanie, kompromis.
Bo tak naprawdę istotą kompromisu jest głębokie oddanie sobie samemu. Osoba z drugiego krzesła może mówić wielkie słowa o Bogu, ale sama zajmuje miejsce na tronie swojego życia, a Bóg jest obok. Gotowy do pomocy za każdym razem, jak do Niego zawołamy, w podobny sposób, jak było to w tych cyklach opisanych w Księdze Sędziów. Kiedy pojawiali się oprawcy, wołali do Boga, Bóg posłał Deborę. Wołali do Boga, Bóg posłał Samsona. Wołali do Boga, Bóg posłał Gedeona. Wielu sędziów było, których Bóg wysyłał, żeby ratować swój naród. Ale powodem tych wszystkich problemów, jakich oni doświadczali, i powodem naszych problemów w życiu chrześcijańskim jest jedno słowo. Kompromis. Że idziemy na kompromis z wartościami, z zasadami, z tym, co mówi Słowo Boże. A więc chrześcijanin, który wierzy w te same prawdy, które wierzą chrześcijanie zasiadający na pierwszym krześle, których reprezentuje słowo oddanie, to jest właśnie to, czego brak tym chrześcijanom, którzy siedzą na drugim krześle. Brak im oddania. Dlatego jest kompromis. I można by powiedzieć, że to są chrześcijanie oddani sobie samym, a nie Chrystusowi. Zauważyliście, drodzy, że świat, w którym dzisiaj poruszamy się, można powiedzieć, że charakteryzuje relatywizm. Pewne prawdy stają się prawdami dla nas tylko na daną chwilę, w danej sytuacji. A kiedy popatrzymy na to z boku, to widzimy, że to nie jest prawda, tylko fałsz. Trzecie krzesło przedstawia kogoś, kto nigdy nie odpowiedział osobiście na wezwanie Chrystusa. I oczywiście, siostro, nie mówimy tego o tobie, tylko ty dla nas jesteś tutaj przykładem osoby, że są takie osoby, które zajmują trzecie krzesło. I one mogą być w naszych zborach. W każdą niedzielę nawet mogą śpiewać. I mogą modlić się. Ale taka osoba nie ma pewności, jaki jest jej duchowy stan. I na przykład na myśl o tym, że mógłby stać się częścią żniwa tej pandemii, jest przepełniony strachem. Bo nie wie, co by się stało. Ma nadzieję, że jakoś Bóg by tak wziął to wszystko, zsumował, że więcej dobrego zrobiła niż złego, ale nie ma pewności. Może postępować i może wyglądać tak jak chrześcijanin, ale to, czego jej brak, to nowe narodzenie. Bo my nie wchodzimy do Bożej rodziny na podstawie naszej decyzji. Nasza decyzja jest rezultatem odrodzenia, którego Duch Święty dokonuje, tak? Duch Święty musi obudzić naszego ducha. Wtedy człowiek odpowiada na to wezwanie. To nie jest decyzja człowieka, który sobie stoi i mówi, ja oddam swoje życie Chrystusowi. Duch Święty, Pan Jezus powiedział, przekonuje świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Kiedy grzesznik zobaczy sprawiedliwego Boga, to wie, że jedyna kara, na jaką zasługuje, to jest śmierć. I tu pojawia się Boży Syn, który przyjął to za nas. I wtedy uświadamiamy sobie, że to jest łaska od Boga. Że Bóg obdarzył nas łaską. Pomyślmy przez chwilę. Paweł w liście do Koryntian w drugim i trzecim rozdziale opisuje ludzi, którzy zajmują jedno z tych trzech krzeseł. Mówi, że człowiek naturalny nie może w ogóle pojmować tego, co jest z Ducha Bożego. Tak? Używa słowa zmysłowy, czyli kierujący się swoimi zmysłami.
Do kościoła tak nie idziemy, kierując się tym zmysłem, prawda?
Może oczy, może uszy, tak? Ale człowiek Boży nie może. Czyta Pismo Święte i nie rozumie. Mam takich znajomych, którym kiedyś podarowałem Biblię i zachęciłem. Czytajcie. Jak znajdziecie jakąś interesującą rzecz, o której możemy porozmawiać, gotów jestem z wami rozmawiać. Jeden do mnie mówi, czytam, tutaj nic w ogóle nie widzę. To jakieś takie historie, tyle krwi tam się przelewa. To nie dla mnie. Każdy z nas znajduje się na jednym z tych krzeseł i nie ma czwartego ani piątego. Chociaż w tej sali jest dużo krzeseł, ale wyobraźmy sobie to, że albo nasze życie jest w pełni oddane Chrystusowi, albo pojawia się w nim kompromis i mogą być też tacy, którzy są w konflikcie. I Pismo mówi, że Boży sąd nad takimi osobami jest. Więc trzecie krzesło reprezentuje osoby, które nie posiadają osobistego odniesienia do Boga. I przepaść, którą może powodować bunt albo obojętność wobec Boga, oddziela ich i tak naprawdę są w konflikcie. Dlaczego o tym mówię? Zapewne wszyscy dokładnie rozumiecie, jaki jest stan grzesznika, ale jeżeli z kimś mamy rozmawiać i przedstawiać Ewangelię, to musimy wiedzieć, w jakim miejscu on jest. Bo ktoś może czuć się bardzo pewnie, ale mu możemy powiedzieć, popatrz się, ten lód, na którym stoisz, jest kruchy. Nie ma żadnego bezpieczeństwa dla ciebie. Więc przyjrzyjmy się, jak wygląda życie codzienne osób, które zajmują jedno z tych krzeseł. W księdze Jozłego przeczytaliśmy historię, w której widzimy, że Bóg jest na pierwszym miejscu. I teraz wyobraźcie sobie taką osobę, która myśli o Bogu właśnie jako kochającym Ojcu. To jest coś najważniejszego dla tej osoby, ponieważ w swoim ziemskim życiu nie doświadczył takiej miłości od Ojca, jakiej doświadcza teraz od niebiańskiego Ojca. Bo jego Ojciec był oziębły albo nieobecny. Czy ta historia brzmi znajomo dla ciebie? Albo dla mnie? Tak właśnie może być, że na początku naszego życia nie doświadczyliśmy ojcowskiej miłości. I dopiero prawdziwą miłość odnaleźliśmy w Bogu jako naszym Ojcu. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że osoba, którą właśnie charakteryzuje oddanie, mówi o swojej więzi z Bogiem, z innymi. Często zapewnia ich o modlitwie. Jeżeli poprosiłbyś taką osobę, żeby opisała, jak wygląda jej związek z Bogiem, to zapewne usłyszałbyś coś takiego. To jest tak, jak wziąć przyjaciela i usiąść z nim na ławce i spędzać długie godziny, wsłuchując się w opowieści albo opowiadając. Mówi, to jest mój związek z Bogiem, po prostu traktuję go jak przyjaciela. Po prostu chcę z nim spędzać czas. Pamiętacie, w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Biblii jest mowa o tym, że Henoch chodził z Bogiem. Nie wiemy nic więcej. I później następne zdanie jest, a później zabrał go Bóg. Ja sobie wyobrażałem tą historię w taki sposób, że Henoch chodził z Bogiem, a później wracał do siebie. I znowu chodził z Bogiem, wracał do siebie do domu, aż pewnego dnia doszedł do domu i został.
Bóg zabrał go. Rozumiecie? To jest coś, co charakteryzuje nasze oddanie, naszą bliskość z Bogiem, że chcemy spędzać z Nim czas. Że nie jest to 5 czy 10 minut dziennie, kiedy czytamy Słowo Boże, ale doświadczamy tego, o czym Paweł pisze. Bez przestanku się modlicie. Tak? Za wszystko dziękujcie, że całe nasze życie jest wypełnione Bogiem. I wszystkie rzeczy poddajemy pod Jego panowanie. Co mam zrobić? Co kupić? Gdzie spędzić czas? Drugie krzesło może wyglądać w taki sposób, że jest to chrześcijanin, który na przykład jest aktywny w kościele. Uczestniczy w grupie studium biblijnego. Potrafi wypowiadać się na różne tematy. Prowadzi niekończące się dyskusje na temat wartości chrześcijaństwa w życiu. Ale dla tego człowieka pozostawanie w bliskości z Bogiem byłoby czymś niekomfortowym. Nie chce za bardzo dopuszczać go do swojego życia. I ktoś to opisał w taki sposób, że jak ktoś ma duży dom i wiele pokoi w tym domu, to jest tak, że jak goście przyjdą, to mogą wejść do salonu. Jak to są bliscy, to można im pozwolić wejść do kuchni, żeby zobaczyć, jak przygotowujemy posiłek. No ale nie wpuścimy ich na pierwsze piętro, jak ich za dobrze nie znamy. I tak samo jest w życiu niektórych chrześcijan, że są pewne pokoje zamknięte i Pan Bóg tam nie ma wstępu. Są pewne myśli, które tylko są dla mnie i nie pozwalamy na to, żeby Bóg kontrolował te dziedziny. To są chrześcijanie, którzy idą na kompromis z tym światem. I nie mówię tego siostrze, która nam tutaj pomaga uświadomić sobie to miejsce, ale może gdzieś są miejsca na tej sali zajęte przez takie osoby. Więc gdy taka osoba zwraca się do Boga w modlitwie, to może mieć takie wyobrażenie, że gdzieś Bóg tam na wysokim tronie siedzi. Ona jest taka malutka. Nie wiadomo, czy Bóg słyszy dokładnie tą modlitwę. Chociaż Słowo Boże mówi, że nawet jak Słowo jest jeszcze niewypowiedziane, to Bóg zna je w całości. Bóg przenika nas. W Nim żyjemy, tak Paweł kiedyś do filozofów powiedział, w Nim żyjemy i poruszamy się. Zobaczcie, w kościele można mieć różne odpowiedzialności. Tak? Można angażować się w różne rzeczy, ale one wcale nie muszą oznaczać, że nasze serca są w pełni oddane Panu. Możemy po prostu tworzyć pewien obraz rzeczywistości, który wcale nie zgadza się z rzeczywistością, która jest. Więc nie chciałbym, żebyście mnie tutaj źle zrozumieli. Dla osoby zajmującej drugie krzesło Bóg ma znaczenie. Ta osoba pragnie, żeby Bóg był widoczny w jej życiu. Ale zwykle jest taka osoba zajęta spełnianiem swoich pragnień, a nie pragnień Boga. I gdybyśmy na przykład taką osobę poprosili o to, żeby zrobiła coś trudnego, to zaraz zobaczymy, że po prostu nie ma czasu albo możliwości, albo środków na to, żeby to zrobić. Znacie takie powiedzenie? Kto chce, szuka sposobu. A kto nie chce, szuka powodu. Trzecie krzesło. To ktoś, kto wiele słyszał o Bogu, może w podobny sposób jak ja, kiedy moja prababcia opowiadała mi o swoim życiu i o tym, jak przemierzała świat jako nastolatka. Taka osoba wiele słyszała o Bogu, ma nawet związane z Bogiem jakieś uczucia. I tak słyszałem, jak niedawno jeden młody człowiek powiedział do mnie, wiesz, kiedy czytałem pisma Dalaj Lamy, to nawet próbowałem wyobrazić sobie historycznego Jezusa.
Popatrzyłem na Niego i mówię, ale jaki to związek w ogóle? Nie ma związku.
Osoba, która zajmuje trzecie krzesło, chce pomagać innym, może na przykład prowadzić jakąś służbę charytatywną, ale to robi tylko dlatego, żeby mieć poczucie znaczenia. Uważa, że Bóg jest wszędzie, i w niej, i w innych, i w drzewie. Czy nie brzmi to znajomo? Świat, w którym żyjemy, właśnie próbuje sprzedać nam i naszym dzieciom takie wiadomości. Fałszywe wiadomości. Więc jak te trzy krzesła charakteryzują współczesnych nam ludzi? Ktoś, kto jest przyjacielem Boga, tak jak kiedyś był Henok. Ktoś, kto ma bliski związek z Bogiem. Ktoś, dla kogo Bóg jest na pierwszym miejscu. Albo, tak jak w przypadku drugiego krzesła, ktoś, kto traktuje Boga bardziej jak znajomego niż bliskiego przyjaciela i ktoś, kto myśli, że to jest formalność po prostu, to co robię dla Boga. Albo, jak trzecie krzesło nam ukazuje, jest to osoba, dla której liczy się ona sama, a chrześcijaństwo może być traktowane tylko jako religia. Pierwsza osoba, osoba zajmująca pierwsze krzesło, podejmuje decyzję w oparciu o wartości i zasady Słowa Bożego. Druga osoba podejmuje decyzję w oparciu o wartości innych wierzących. Trzecia osoba podejmuje decyzję w oparciu o to, co widzi w społeczeństwie, co jest dzisiaj na topie, co jest modne. Czy zauważyliście, jak w ostatnim czasie różne modne rzeczy z zachodniego świata, kultury, przenikają naszą kulturę? Jestem świadom, że możecie kilka wymienić teraz, ale chodzi tylko o to, żeby sobie to uświadomić. Więc czego Bóg chce nas nauczyć dzisiaj, kiedy patrzymy na oddanie Jozłego, kiedy pomyślimy o oddaniu Mojżesza, o oddaniu Pawła, albo popatrzymy na takich chrześcijan jak w Koryncie, którzy tak nie do końca byli oddani, czy nawet na takich ludzi, o których Paweł ze smutkiem musiał napisać: Demas opuścił mnie, umiłowawszy ten świat. Nie wiemy, co było w sercu Demasa. Nie wiemy, jakie były jego wartości. Wiemy, jaka była jego ostateczna decyzja. Paweł był w więzieniu, a Demas nie miał nawet ochoty identyfikować się z Pawłem. Pomyślmy przez chwilę. Moglibyśmy tak krążyć i używać jeszcze wielu różnych przykładów dotyczących tego, ale pomyślałem, że chyba to, co najważniejsze, bo już uchwyciliśmy ten obraz, tak? Te trzy krzesła: oddanie, kompromis i konflikt. To ma wpływ na to, jak postrzegamy nasze odpowiedzialności w świecie, w rodzinie, jakie mamy wartości, ale spróbujmy popatrzeć na kilka pozytywnych przykładów z Nowego Testamentu. Kiedy pomyślimy o pierwszym krześle, kogo najpierw ma się na myśli? Z jakiegoś chrześcijańskiego wzorca, który na przykład znajdujemy na kartach Dziejów Apostolskich. Paweł. Kogo jeszcze? A drugie? Drugie to, co to było? Koryntianie? A trzecie? Z gór Laodycei? Pamiętasz, co Jezus pisze? Masz imię, że żyje, to jest ich nas. Pomyślcie. Dla mnie obraz tego pierwszego krzesła i oddania to Kościół w Antiochii. Pamiętacie, że jest powiedziane, że w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami pierwszy raz. Jak to jest? W Jerozolimie nie? W Judei? W Samarii? Tylko gdzieś w Antiochii? Wiecie, gdzie jest Antiochia? Tak, można powiedzieć, na północ od Izraela, najdalej wysunięty punkt, niedaleko Morza Śródziemnego. Patrzyłem kiedyś, przyjechała do nas grupa studentów z Turcji i ponieważ mamy takie praktyki w zborze, że robimy wieczory narodowe, spotkania z kuchnią i kulturą narodu. Moglibyście kiedyś przyjechać do nas i opowiedzieć coś o kulturze Podlasia. Ale byśmy to jedli wtedy, bo to zawsze ktoś pokazuje jakieś zdjęcia, inni gotują te potrawy, które są, a my już tutaj w Maćmie doświadczyliśmy błogostanu, tak? Mówimy święta już tutaj mamy teraz. I rozmawiając z tymi studentami z Turcji, okazało się, że wszyscy byli muzułmanami. Przyszli do nas do zboru na wieczór i opowiadali o Turcji. I tam jeden zaczął opowiadać, że mamy takie miasta, które kiedyś były w innych krajach i mówił o Antiochii. Ja mówię, to jest takie szczególne miejsce, bo w tym mieście pierwszy raz nazwano, a on mówi, chrześcijanami, jakiś ludzi nazwano pierwszy raz. Pamiętał to, chociaż nigdy nie czytał Nowego Testamentu, ale zatrzymajmy się przez chwilę. Co zrobił Kościół w Antiochii? Przez Pawła i Barnabę wysłali pieniądze do Jerozolimy, do Judei, bo chrześcijanie cierpieli był głód. I wiecie, co się stało po tym, jak Paweł i Barnaba wrócili? Duch Święty powiedział Kościołowi, oddzielcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, do którego ja ich wybrałem. I pierwsza podróż nic nie ma miała miejsce. My nigdy nie łączymy tych rzeczy razem, ale przynajmniej w naszym zborze łączymy, że rozpoczyna się wszystko od ofiarowania. Jak człowiek jest gotów ofiarować z siebie to, co może, to później Bóg otwiera drzwi niesamowite do służby. I w ostatnim roku doświadczyliśmy tego. 2 lata temu byłem na pewnej konferencji w Mołdawii. Poznałem kilku studentów. Jedną ze studentek zaprosiliśmy do naszego zboru. Ona opowiedziała o swoim bracie, który pastorem w Tadżykistanie jest. Zaczęła opowiadać o tym, jak jest jej ciężko. Podeszły 3 osoby do mnie i powiedzieli, my będziemy pomagać tym osobom w edukacji ich dzieci. No i żeby nie opowiadać całej historii, to rezultat był taki, że jedna z tych osób w tym roku pierwszy raz pojechała ze mną na taką wyprawę misyjną do muzułmańskiego kraju. Mogliśmy w tym czasie pojechać gdzie indziej na wakacje, ale wybrała to i Bóg jeszcze bardziej otworzył oczy i ten człowiek mówi, wiesz, jakby tak zdarzyło się, że już bym był bez pracy, to ja mogę tak jechać gdzieś i służyć Bogu, opowiadać o Chrystusie. Ale wszystko zaczęło się od tego, że on coś znalazł w swojej kieszeni, co był gotów systematycznie wysyłać dla dzieci tego pastora, żeby mogły uczyć się w szkole. Oddanie. Wiecie? Zobaczcie, są chrześcijanie zajmujący to krzesło, w którym brak jest oddania. Wiedzą o różnych rzeczach, na przykład, że w zimie potrzebujecie dodatkowo więcej środków, żeby zabezpieczyć potrzeby zboże. Oni wiedzą, oni nawet współczują. Co z tego, jak perfej portfel jest zamknięty? Albo są tacy, którzy powiedzą, nie, to w ogóle chrześcijaństwo, tak jak jeden z polityków ostatnio powiedział, powinniby zamykać wszystkie kościoły. I jak mu powiedziano, że to jest mowa nienawiści, to jest na to nienawiści, to więc spróbujmy pomyśleć, nie będę przedłużał jeszcze. Spróbujmy pomyśleć, jakie miejsce zajmuje. Czy to jest krzesło, które charakteryzuje oddanie? A może krzesło, które charakteryzuje kompromis? A może jest tu nas ktoś, kto jest w konflikcie z Bogiem? Jeżeli czujesz, że teraz Bóg coś do ciebie mówi, to może po prostu trzeba zrobić coś takiego. Przesiądę. Bo nie chcę, żeby to krzesło na którym siedzę, zajmowało, reprezentowało moje życie, tak? Chcę po prostu zmian. Jeżeli Bóg do Ciebie teraz mówi, nie trzeba mieć ręki, nie trzeba zasłaniać oczu, ale jeżeli Bóg do Ciebie mówi, że brak Ci oddać, albo że jest kompromis, to popatrzmy na historię Jerzego. Bo niewątpliwie w tej sali jest wielu takich, których można by tak nazwać Józef. Co robi Józef? Przez całe swoje życie dawał wzór innym poddania. Nie mówi, co mają zrobić, ale pokazywał to, powiedział, ja i mój dom chcemy służyć Panu. To miasto, tak samo jak nasze miasto, i cały nasz kraj potrzebują Chrystusa, bo tylko Chrystus może dać nadzieję. Same słowa nie wystarczy. Tych słów ludzie słyszą tysiące. Oni potrzebują zobaczyć na śladowcy Chrystusa, którzy pokażą im, że coś kochają i zależy. Dlatego nasz Kościół w Polsce jest chyba wzorem też dla innych kościołów w różnych rzeczach, które robimy. Nie, żeby pokazać, że coś robimy, ale dlatego, że miłość Chrystusa popycha nas z naszego miejsca komfortu, poczucia bezpieczeństwa i mówimy, ruszymy się. Też dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj. Mówimy sobie dzisiaj. Zapalić kominę i się patrzeć na dłoni. Bo wierzę, że Bóg chce, żebyście wy służyli tym ludziom, którzy tutaj mieszkają. Nie czekajcie, że Pan Bóg pośle Arkanioła Gabriela, żeby coś pomieszać w na to. Bo on już mówi przez swoje słowo dzisiaj do nas. Mamy je spisane. Dlaczego posyłał kiedyś Aniołów? Bo był rzadszy dostęp do Słowa Bożego niż dzisiaj. Wystarczy otworzyć pismo. I kiedy czytamy, to widzimy, że Jezus mówi, to znaczy, że podejmujemy inicjatywę. Nie siedzimy, tylko jesteśmy gotowi iść. Chrześcijaństwo jest ruchem.